Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja.
No już dawno temu Wielkanoc, a my ciągle alleluja. No tak, bo to piąta niedziela wielkanocna. 5 tygodni minęło, natomiast zmartwychwstanie jest tak ważne, że świętujemy je wciąż i mocno. Kolejne tematy nam się otwierają. Dziś będzie ważny temat. Każdy by chciał przynosić w życiu owoce, żeby coś, co robi, jego życie owocowało.
To prawda, ważne tylko, czy te owoce chcemy przynosić dla siebie, czy dla innych. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy pozwolili Mu tak poprowadzić nasze życie, by te owoce były dobre i dla nas, i dla innych.
I dla Niego samego?
No to wszystko na chwałę Pana Boga. On niczego od nas nie potrzebuje, bo wszystko ma. Ale uświadamiajmy sobie i myślę, że to słowo nam też pomoże zobaczyć, że źródłem wszelkiego dobra jest Bóg.
Dookoła wszystko kwitnie, wiosna, my będziemy o owocowaniu, a zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich. To dopiero były owoce zesłania Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział 9, wersy od 26 do 31.
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
W tym skromnym tekście z Dziejów Apostolskich widzimy Pawła, którego działania przynoszą różne owoce. Od lewa do prawa, od octu po winne grono, prawda?
O, jeszcze winny gron to ja tutaj nie widzę w tym, co tutaj jest. On zresztą też nie widział, Kościół też nie widział i dlatego się Kościół go pozbył. Wyraźnie to widać w ostatnim zdaniu, znaczy przedostatnim zdaniu. Że tutaj odprowadzili i wysłali go do Tarsu.
Żeby już dał spokój.
No, żeby dojrzał. Myślę, tak. Żeby zaczął dojrzewać, zaczął zakorzeniać się. Nie, to jest bardzo mocny tekst i on bardzo wiele mówi nam o posłuszeństwie w Kościele, o posłaniu przez Kościół, o tym, żeby nie robić niczego bez Kościoła. Bo Szaweł był niewątpliwie na tym etapie, kiedy go tutaj odnajdujemy, był bardzo neofitą. Dopiero co po doświadczeniu Pana Jezusa, zmartwychwstałego, spotkał go pod bramami Damaszku, kiedy został sprowadzony do parteru, kiedy leżał tam w prochu ziemi i zaczął dialogować wreszcie z Panem Bogiem, tak jak to należało czynić, czyli w prawdzie. Zaczął słuchać Pana Boga. No i tam w Damaszku właśnie, kiedy został uzdrowiony, kiedy został ochrzczony, kiedy został namaszczony Duchem Świętym, zaczął popełniać mnóstwo błędów. Te błędy tym się skończyły, że musiał uciekać spuszczony przez mury miasta w koszu, prawda? I uciekł do Jerozolimy. I tutaj okazuje się, że po jakimś czasie sytuacja się powtarza. Również musi się ewakuować z tego miasta. No to gdzieś jest błąd?
Może Kościół był niegotowy na to, żeby przyjąć tak wielkiego apostoła.
A, to tak. To myślę, że generalnie to często jest tak, że myślimy sobie, że Kościół jest naprawdę niegotowy, żeby przyjąć nas, wielkich apostołów, znawców i reformatorów Kościoła i tych, którzy wiemy, co w tym Kościele ma być, jak to powinno funkcjonować, co się powinno zmienić i jak szybko. Myślę, że Pan Bóg sam często nie nadąża za naszymi reformatorskimi pomysłami i naszą gorliwością. No tymczasem porządek jest jednak inny. Szaweł musiał się nauczyć posłuszeństwa, musiał się nauczyć pokory, potrzebował czasu na przemyślenie wszystkiego, co się w jego życiu wydarzyło do spotkania z Jezusem i co się w jego życiu wydarzyło po spotkaniu z Jezusem. I co ważniejsze, przemyśleć całą swoją dotychczasową wiedzę o Bogu, przetrawić ją, przemedytować w kontekście właśnie spotkania Jezusa Mesjasza, Jezusa Zmartwychwstałego. Przecież to zupełna zmiana, totalna zmiana w jego życiu. I także musiała być totalna zmiana w myśleniu. Więc potrzebował czasu przygotowania do tej misji, którą Jezus dla niego przewidział, czyli misji właśnie głoszenia Ewangelii, bycia świadkiem jego, bycia nauczycielem narodów, pogan. Ten moment, w którym go tutaj spotykamy, to jeszcze nie był ten moment. On potrzebował czasu, tylko też tego nie wiedział.
Na początku spotykamy Szawła, którego wszyscy się boją, ponieważ ma niechlubną przeszłość. To, co robił, przyniosło fatalne owoce.
Tak, tak, to można tak powiedzieć. Fatalne owoce jego życie przynosiło. On był przekonany, że z Panem Bogiem wszedł pod rękę, że rozumiał Pana Boga, że tutaj podejmuje misję w jego imieniu zniszczenia sekty, prawda, Nazarejczyków. No i okazuje się, że właśnie sam tego doświadcza bardzo mocno. I potem wielokrotnie o tym mówi, że nie jest nawet godzien nazywać się apostołem, mimo że już wtedy autorytet apostolski miałem. Mówi, nie jestem godzien nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Pański, Kościół Boży. Był mordercą chrześcijan. To jest tak, że w takim zaślepieniu, w takim przekonaniu, że ja wiem i przestaję cokolwiek konsultować z Panem Bogiem, bo ja wiem, jak powinno być, bo ja wiem, co powinno się robić, bo ja wiem, jak powinni inni żyć. Ja wiem, jak ja powinienem żyć, co powinienem robić. Jeżeli przestaję odnosić te wszystkie moje pomysły do Pana Boga, nie pytam się Go o to, jaka jest Jego wola, to mogę dojść do takiego poziomu destrukcji, jaką czynił Szaweł przed nawróceniem.
Ale Szaweł po nawróceniu, który już był Pawłem, pełnym Ducha Świętego, próbuje rozmawiać z helenistami, którzy próbowali go zgładzić. W związku z tym, co to za owoce są tego jego apostolstwa?
No właśnie nieumiejętność głoszenia Ewangelii, nieumiejętność głoszenia Jezusa. My to często to samo mamy. No heleniści to znaczy, że Żydzi pochodzenia greckiego. Każdy potrzebuje usłyszeć Słowo Boże, ale my musimy umieć o Jezusie mówić. My bardzo często właśnie głosimy w taki sposób wezwanie do nawrócenia, że inni denerwują się na nas, zaczynamy się obrażać, zaczynają się kłótnie, swary. Myślę, że w jednym domu czegoś takiego doświadczamy, że ktoś nie chce nas słuchać, że ktoś ma już nas dość. Ale często się warto zastanowić, czy ja rzeczywiście głoszę Jezusa tak, jak powinienem, czy ja mówię o Jezusie, czy też moralizuję, mówię ludziom o tym, że Bóg ich kocha, czy mówię idź, nawróć się wreszcie, prawda, zmień swoje życie, ponieważ to, co robisz, jest fatalne, prawda, idź się wyspowiadaj. My bardzo często wcale nie głosimy Jezusa, tylko głosimy to, co nam się wydaje, że powinniśmy głosić. Mówimy ludziom, co mają robić według tego, co nam się wydaje, że powinni robić. A tymczasem istotą jest to, żeby każdy spotkał Pana Jezusa w swoim życiu, który żyje, który kocha, który prowadzi i żeby to od Jezusa w pierwszej kolejności dowiadywał się o tym, do czego Jezus zaprasza. Czyli żeby wszedł w relację z Jezusem. Szaweł tego na tym etapie nie umiał. Powodował awantury. Powątował kłótnie. Chcieli go zabić. Mało tego, to dzieje apostolskie często pokazują, że te zamieszki, które powodował Szaweł, sprawiały to, że chrześcijanie czuli się jeszcze mniej bezpiecznie niż za czasów, kiedy on był prześladowcą.
No, tu jest napisane, że potem wreszcie nastał święty spokój.
Dokładnie.
To jest ale to ponoć nie jest najlepszy święty, jaki może nam towarzyszyć w życiu, ale w każdym razie święty spokój nastał w całej Judei.
Ale to jest mistrzostwo takiego humoru świętego Łukasza, który właśnie mówi, odprowadzili Szawła do Cezarei, czyli tam, gdzie był port, dali mu bilet w jedną stronę do Tarsu, a Tars to był miejsce, z którego Szaweł pochodził, czyli wysłali go do jego domu rodzinnego, pomachali mu na pożegnanie, upewniając się, że statek odpłynął, a Szaweł jest na statku, prawda? I następne zdanie dziejów apostolskich, a Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. To jest niesamowite. Łukasz rzeczywiście miał wielkie poczucie humoru, a ponieważ był towarzyszem Pawła, w związku z powyższym myślę, że Paweł też z perspektywy czasu no, patrzył na to właśnie w taki sposób. To Paweł musiał tak Łukaszowi przekazać całą tą scenę.
Więc jeszcze co do owocowania, pierwszy etap jest taki, że faktycznie nawet jak mi się wydaje, że jestem wierzący, to być może zupełnie robię rzeczy na przekór, a może nie jestem wierzący i przynoszę gorzkie owoce. i ocet. Potem już, kiedy już się nawróciłem i kiedy robię wszystko z Duchem Świętym, ja pamiętam taką sytuację, no dobrze powiem, w moim domu rodzinnym kiedyś, za nastoletnich czasów, ktoś z nas, ja czy mój brat, wrócił z jakiejś ważnej pielgrzymki, doświadczył jakiegoś ważnego przeżycia duchowego. I pamiętam to spotkanie, kiedy wykładał z absolutną pewnością, jak apostoł do narodów, co powinno się stać, żeby wszystko było dobrze, żeby było lepiej teraz. Jakie modlitwy odmawiać i do którego świętego się tym zwrócić. I traktowano go jako jego szaleńca i nikt tego nie posłuchał poważnie. Pytanie też dlaczego, ale tak się nie stało. I to też jeszcze nie są te owoce. A ja bym tu chciał, prawda, ewangeliczne owoce przynosić, nawracać, pokój wnosić. A tu pokój się zaczął, kiedy on wyjechał.
Tak, a wszystko się w życiu Szawła zaczęło wtedy, kiedy po 3 latach odnalazł go Barnaba. Ten sam zresztą, który tutaj się za nim stawił i dzięki któremu w ogóle został przyjęty do tej wspólnoty w Jerozolimie. Ten Barnaba go po 3 latach odszukał w Tarsie i wziął go ze sobą do Antiochii i tam przez rok razem ewangelizowali, tam się tak naprawdę Szaweł uczył, co to znaczy głosić Jezusa. Już po 3 latach pustyni, po 3 latach przetrawienia wszystkiego, co wiedział o Bogu do tej pory, przełożenia tej całej swojej wiedzy, doświadczenia wiary Izraela, odczytywania ksiąg prorockich i tak dalej, w kontekście tego, co go spotkało pod murami Damaszku. Dopiero wtedy stało się gotowy, by stać się uczniem. A dopiero po kolejnym roku czy więcej Duch Święty powiedział przez proroków: poślijcie nam, wyprawcie teraz Barnabę i Pawła do zadania, do którego ich przeznaczyłem. 4 lata mniej więcej, czy więcej po nawróceniu zaczęła się misja, ta, do której Bóg go przewidział.
Być może już wiedział wiele, może nie tyle wiedział, ale miał w sobie tego ducha, został jakoś nim napełniony, ale może jeszcze siebie nie znał. Może jeszcze na tym też polegał jego błędem. O tym będziemy mówić. Dziś do tego tematu wrócimy, a za chwilę przeczytamy fragment z 1 listu świętego Jana. Czytanie z 1 listu świętego Jana Apostoła, rozdział 3, wersy od 18 do 24.
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. A o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Przed chwilą mówiliśmy o świętym Pawle, który być może miłował bardziej słowem i językiem, a nie czynem i prawdą. Może to jeszcze nie był ten etap.
Na pierwszym etapie można tak powiedzieć, tak.
Bo jak cię ten Duch Święty napełnia, drogi słuchaczu, abyś tego doświadczył, to wtedy znika ziemia, zostaje niebo i się wydaje, że faktycznie ona już do niczego nie jest potrzebna. A wracając jeszcze do świętego Pawła, to co zrobili mądrzy apostołowie, to żeby proroka opiłować, wysłali go do domu. Jak jesteś taki mądry, to w domu pokaż, jakim jesteś prorokiem.
Tak, no coś w tym jest właśnie. Niewiele wiemy o tym czasie Pawła w Tarsie, ale wiemy, że wyszedł stamtąd już jako inny człowiek, jako nowy człowiek. I chociaż no myślę, że tam dzielił się tym doświadczeniem Damaszku, niewątpliwie w tym Tarsie, musiał się dzielić, chociażby milczeniem, chociażby pracą, bo pracowali przy szyciu namiotów, to był jego zawód wyuczony. ale wrócił do swojego domu rodzinnego. Co się tam dokonało w nim, no to pozostaje tajemnicą. Ale po owocach widzimy, że to był bardzo ważny czas w jego życiu, w jego posługiwaniu. Czas pustyni, który był przygotowaniem do działania.
Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po czym poznać, że miłujemy czynem i prawdą? Bo to jest kwestia owocowania. Ja rozumiem, że jak miłujemy słowem i językiem i to jest troszkę mało, to te owoce nie będą specjalnie mocne. Ale jak czynem i prawdą, to już jest inna kategoria. To już jest solidne winnice.
Czyli życiem byśmy powiedzieli, tak? Życiem, życiem, stylem życia. Wiara bez uczynków jest martwa. Czyli te uczynki, które z wiary mojej wynikają, te uczynki, które wynikają z mojej relacji do Pana Boga, to jest relacja do bliźniego. Przede wszystkim, tak? Drugie przykazanie. Pierwsze jest miłości Boga, drugie jest miłości bliźniego. Jeżeli mam tą relację z Bogiem, jeżeli Go poznałem, rzeczywiście pokochałem, jeżeli staje się dla mnie kimś coraz bardziej ważnym, wiem, do czego On mnie zaprasza, to zaczyna być to widać w moim życiu, ponieważ zaczynam żyć tym, czego On mnie uczy. Pozwalam Mu na to, żeby On kształtował moje serce, przemieniał je, uzdrawiał, uwalniał, oczyszczał, żebym, no właśnie, czyn mój, prawda mojego życia potwierdzały to, że rzeczywiście spotkałem Jezusa w moim życiu.
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy
przed Nim nasze serca. Jeżeli życie nasze będzie w prawdzie, czyli będziemy żyli tym, czego Jezus nas uczy, to nasze serce będzie coraz bardziej spokojne. Będzie pełne pokoju. Na ile tylko jesteśmy w stanie ten pokój od Jezusa przyjąć. On będzie źródłem tego pokoju. Jeżeli żyję nauką Jezusa Chrystusa, potwierdzam moim życiem przynależność do Niego, to w moim sercu coraz więcej pokoju jest.
Może na tym polegała przemiana Pawła Apostoła, który chciał nawracać helenistów, że może w sercu jego nie było pokoju, chociaż wielka energia na pewno. Ale kiedy są przepływy wielkiej energii, to nie zawsze słychać, co tam w sercu się dzieje.
Dlatego ciągle słyszymy na różne sposoby i w Piśmie Świętym też, że Bóg do nas przemawia w ciszy, że pustynia jest bardzo ważnym etapem w naszym życiu. I zwłaszcza w tym zamęcie współczesnego świata, w wszechobecnych medialnych doniesieniach i źródłach wszelkiego rodzaju bodźców i wizualnych, i słuchowych, potrzeba tworzenia takiej przestrzeni w moim życiu duchowym, w którym będę uczył się słuchać Pana Boga. Będę uczył rozpoznawać się Jego obecność i to, do czego On mnie zaprasza.
A jeśli nasze serce nas oskarża, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Jakiś dysonans poznawczy? Bo to, że nas oskarża nasze serce, a mówimy o owocach, to znaczy oskarżenie mojego własnego serca jest owocem czegoś. Coś zrobiłem.
No bo jeżeli jesteśmy blisko Pana Boga, nawet staramy się być blisko Pana Boga, to im bliżej Niego będziemy, tym więcej rzeczy będziemy widzieli, które są w nas niedoskonałe, które w nas są słabe. I tak naprawdę cała nasza droga to jest dążenie do doskonałości. I gdzieś to serce moje będzie mnie przez długi czas oskarżało. A nawet znalazłem taki, Święty Paweł w liście do Koryntian to pisze, że o sobie, że sumienie wprawdzie niczego mi nie wyrzuca, ale to jeszcze mnie nie usprawiedliwia. W domyśle w dalszej części tej wypowiedzi jest to, że to Jezus jest tym, który usprawiedliwia. Ja myślę, że taki moment, w którym serce mnie jakoś oskarża wobec Pana Boga, pokazuje mi moje grzechy, w jaki sposób mnie być może też upokarza prawda mojego życia, że ona jest taka odległa jeszcze od tej prawdy Jezusowej, to tak czy inaczej jest dobre, bo tutaj nawet święty Jan o tym mówi, że Bóg jest większy od naszego serca. Bóg zna wszystko. Bóg wie, co się w moim sercu dzieje. Bóg zna każdy mój grzech. I tak naprawdę ja przed Nim niczego nie jestem w stanie ukryć. Natomiast zobaczenie tego, to też jest owoc Ducha Świętego, owoc w moim życiu. Zobaczyć, że jest coś, co należy podporządkować Panu Bogu, że są rzeczy, że są grzechy, których jeszcze Jezusowi nie oddałem, jeszcze nie pozwoliłem Mu na to, żeby On w tym zwyciężał. To też jest owoc działania Ducha Świętego w moim życiu. Duch Święty mnie przekonać ma o grzechu. Cały świat ma przekonać o grzechu. Mnie też ma przekonać o grzechu. Przed rachunkiem sumienia mamy się modlić do Ducha Świętego. O to właśnie, żeby mi pokazał, co się dzieje w moim sercu. Bo Bóg nie pokazuje mi moich grzechów po to, żeby mnie oskarżać, tylko po to, żeby mnie usprawiedliwiać. I serce moje może mnie oskarżać, owszem, to prawda, jeżeli mam to serce wrażliwe, sumienie wrażliwe, to będę widział te rzeczy, które są niedoskonałe, ale Bóg mi je pokazuje po to, żebym ja mu je oddał i żebym uzyskał w nim usprawiedliwienie. I im więcej we mnie jest tej prawdy w relacji z Panem Bogiem, tym bardziej zdolny jestem do tego, by być na takim kanałem, na tego słowa nie lubię, ale być takim przekazicielem Jego łaski wobec świata. Co w dalszym zdaniach święty Jan tutaj zapisuje. Jestem zdolny do życia w Duchu Świętym. Im bardziej oddaję Jezusowi wszystko to, co działanie Ducha Świętego w moim życiu blokuje.
Jeśli moje serce będzie czyste, to mogę prosić Go o to, co chcę. Tu jest napisane.
Dokładnie.
To jest bardzo ważny owoc. Po pierwsze, czyste serce jest owocem życia. Taki owoc ono przynosi, serce jest czyste. Mhm. I kiedy proszę, to jest inny dialog z Bogiem. Bóg spełnia to, czego mi potrzeba, prawda?
Mi potrzeba, innym potrzeba. No, Duch Święty na przykład w życiu apostołów potwierdzał ich słowa, ich nauczanie znakami, cudami, które towarzyszyły. Gdyby oni nie byli otwarci na działanie Ducha Świętego, gdyby nie podporządkowywali Mu całego swojego życia, to Duch Święty nie mógłby objawiać swojej mocy pośród nich. To jest doświadczenie życia każdego świętego. I to jest doświadczenie życia bardzo, bardzo wielu osób, którzy dziś są uczniami Pana Jezusa. Może nie żyją w opinii świętości, ale głoszą Ewangelię, dają świadectwo, tak jak potrafią, dzielą się tym, czego doświadczyli w spotkaniu z Jezusem, zmartwychwstałym, Jezusem, który dziś żyje i to ich słowo przemienia serca ludzi. To świadectwo buduje, skłania do myślenia i do nawracania się. I to są bardzo konkretne owoce tego mojego współdziałania z łaską Ducha Świętego.
Jeśli chcemy przynosić owoce, to tu jest też napisane jak spełniać przykazania. Jakie przykazania? Dwa. Abyśmy wierzyli w Jego imię i miłowali się wzajemnie. To są dwa przykazania, tu jest napisane. Mhm. I wtedy, kto wypełnia te przykazania, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest owoc.
Po prostu. Nie ma sensu mnożyć przykazań, można byłoby tak powiedzieć. Przykazań wiemy, że mamy 10, prawda? Bożych przykazań mamy 10. Mamy przykazanie miłości Boga i bliźniego. A tak naprawdę w tych przykazaniach wstrzesza się całe prawo. To też Pan Jezus mówił do uczonego w piśmie i z uczonym w piśmie na ten temat rozmawiał. Nie ma sensu mnożyć przykazań. Jeżeli my już zachowamy te dwa przykazania, miłości Boga i bliźniego, to zachowując te przykazania będziemy zachowywali pozostałe 10 plus 5 kościelnych, plus wszystkie inne, jakie jeszcze tam będą z tym powiązane, które sobie możemy...
Serce sobie samo zachowa, jak będę w Bogu, to ono sobie poradzi.
No dokładnie o to chodzi. No i nie ma co tego uszczegóławiać, bo się można w tym pogubić. Otworzyć się na Jezusa. My jesteśmy w tym komfortowej sytuacji, że jesteśmy zbawieni już. Jesteśmy przez chrzest święty włączeni całkowicie w życie Jezusa, w Jego śmierć i Jego życie. I możemy doświadczyć całej mocy Ducha Świętego, jeżeli tylko pozwolimy Duchowi Świętemu działać.
O łączności z Jezusem, o przynoszeniu owoców porozmawiamy za chwilę, czytając fragment Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, wersy od 1 do 8.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Z tych słów Jezusa w zasadzie wynika wszystko. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Czego więcej chcieć? Tylko trwać w Jezusie i On trwa w nas, a wtedy owoc jest obfity.
Tak jest. Gdyby to było tylko jeszcze takie proste, no to nie musielibyśmy w ogóle tego wszystkiego mówić, tego wszystkiego słuchać. Nie potrzeba byłoby całego tego bogactwa Kościoła, no bo byśmy to wszystko przyjęli w jednym zdaniu. Problem w tym, że do tego musimy dochodzić. I to słowo też nam tutaj dzisiaj o tym mówi, że dojrzewamy do doskonałości, dojrzewamy do relacji z Jezusem. Jesteśmy oczyszczani, jesteśmy prowadzeni tak, żeby ten owoc był coraz bardziej obfity. Jak się uprawia jakiekolwiek rośliny, które wydają owoc, to każdy, kto na tym się zna chociaż troszeczkę, próbuje się oczywiście dowiedzieć jeszcze więcej, no to wie, jak uprawiać daną roślinę, dany krzew, dane drzewo, żeby ono przynosiło jak najlepsze owoce, jak największe owoce. Całe nasze życie jest dorastaniem do tej rzeczywistości, takiej doskonałości, świętości, bliskości z Jezusem, do tego bycia w Niego wszczepionym już tak radykalnie i do końca. To jest proces całego życia. Byłoby doskonałe, powiedziałbym, byłoby świetne, gdybyśmy zaraz po Chrzcie Świętym potrafili funkcjonować właśnie tak, jak tutaj z tego fragmentu też, tej przypowieści Pana Jezusa wynika, no ale wiemy, że tak nie jest. Tylko, że to nas nie powinno zniechęcać. Jezus wyraźnie tutaj mówi o uprawianiu tego winnego krzewu. Tak, On jest winnym krzewem, są latorośle. Ojciec go uprawia. I to jest coś, co jest piękne, dlatego że to oznacza, że Bóg cały czas nad nami pracuje, że Bóg cały czas się nami interesuje, Bogu cały czas zależy na tym, żebyśmy przynosili jak najlepszy owoc. I to nie może być tylko oczywiście działanie Pana Boga, bo ja też muszę być w tym jakiś zaangażowany, bo mam wolną wolę i mam... No, ode mnie zależy, czy będę chciał poddać się temu oczyszczającemu, uprawiającemu działaniu. Jeżeli tego chcę, to nawet nie muszę wiedzieć, jak to się dzieje. Ponieważ wiele rzeczy w naszym życiu to z działania łaski dzieją się bez udziału naszej świadomości, tak? To jest to ziarno, to z tej przypowieści innej Pana Jezusa, że, prawda, że człowiek to ziarno sieje, prawda, i potem już nawet nie wie, czy śpi, czy czuwa, to ziarno wzrasta, wydaje plon, owocuje. Trochę tak jest w naszym życiu, że my, nasza świętość, czyli nasza relacja z Jezusem, nasza bliskość z Jezusem, ona w pewnym momencie już jest... Jeżeli my ją pozwolimy, prawda, żeby to dzieło się nas dokonywało, to już bez udziału naszej świadomości Bóg wiele rzeczy robi z nami i w nas.
No to kroczek po kroczku. Tu jest wszystko zapisane. Ksiądz o tym powiedział. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia.
To słowo prawdziwym krzewem winnym byłoby warte tutaj do powiedzenia.
Bo to nie jest tak, że są różne winnice, prawda? Tutaj jest ta, a tu jest tamta, tam ma takie stoki, a tam ma tamte stoki. Sobie wybieramy, którą chcemy.
Świat nam proponuje mnóstwo rozmaitych źródeł, prawda? Różnych szczepów winnych. Ale jeden jest prawdziwy.
I teraz to jest trudna decyzja, bo jeżeli ja chcę być związany z tym szczepem winnym, to już przestaję być tą gwiazdą, bo to ja owocuję tak naprawdę. To są owoce Jezusa. Staję się Jego owocem. Troski Ojca, Jego siły życiowej, a nie swoim własnym cudem.
Tak jest. I tutaj już nie ma mowy o tym, o czym dzisiejszy świat tak mocno mówi, żeby się samemu realizować.
Tak. Tak.
Tak. Tutaj mam pozwolić na to, żeby to Pan Jezus realizował moje życie i mnie.
Trudne. To tak na przekór współczesności.
Bardzo na przekór. Bardzo pod prąd. Ale bardzo owocnie. Bo tylko i wyłącznie w relacji z tym prawdziwym krzewem winnym, czerpiąc od niego, jestem w stanie rzeczywiście wydać takie owoce, które na końcu mojego życia być może sam będę mógł powiedzieć, że moje życie jest spełnione.
Rodzynki sułtańskie.
Tak, takie wypasione. Takie.
Ale to jest tutaj piękna obietnica, dlatego że jeżeli choć trochę to ma sens, to wtedy on oczyszcza. To nie jest tak, że ja muszę teraz się wysilić, żeby być rodzynką sułtańską, bo to nie ode mnie zależy do końca, ani może nawet nie za bardzo. Ale jeżeli idę w tym kierunku, to Bóg to oczyszcza.
A ja jestem nie tyle rodzynką, chociaż może i tak można powiedzieć, że jestem owocem, moje życie jest owocem działania łaski Bożej, ale ja tutaj mam być latorosią, żeby to nie była jedna rodzynka, ale żeby z tego mojego życia wypłynęły całe giście winogron, z których się zrobią piękne, smaczniusieńkie, wysokowęglowodanowe rodzynki sutajskie, tak? Więc my mamy być latoroślami, dzięki którym będzie mnóstwo owoców, nie tylko dla mnie samego, ale właśnie owoce dla świata, dla innych, owoce Królestwa Bożego. To jest niesamowite, że Bóg zaprasza mnie do tego, żebym ja budował Królestwo Boże przez moje życie. Ja mam być latoroślą, która przynosi owoc.
Pan Jezus mówi bardzo ważne słowa. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Obcowanie z Jezusem uwalnia nas, uzdalnia nas, czyni z nas zdrową latorośl.
Bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. To słowo mnie oczyszcza, to słowo mnie kształtuje, jest żywe, jest skuteczne, dokonujące tego dzieła, które Bóg zamierzył. Jeżeli jestem w relacji z Jezusem, jeżeli Go słucham, otwieram się na Jego słowo, to słowo dokonuje we mnie dzieła. Mówię, nie muszę być tego nawet świadom, ale to dzieło tak czy inaczej się dokonuje.
Jezus mówi, że bez Niego nic nie możemy uczynić, ale coś głupiego możemy.
O, zdecydowanie. Do tego jesteśmy po grzechu pierworodnym zdolni bez specjalnego wysiłku. Głupie czyny, głupie pomysły wychodzą nam błyskawicznie. Nie musimy się wcale starać o to, żeby sobie jakieś dobre postanowienia robić w kierunku robienia złych rzeczy. Same ze mnie wychodzą. Jestem przed tym chroniony, tym bardziej, im bardziej jestem szczepiony w Jezusa, zjednoczony z Nim. Jeżeli od Niego w jakiś sposób odchodzę, jeżeli decyduję się na to, żeby pójść własną drogą, to bardzo narażam się na to, że grzech zacznie panować w moim życiu. Bo ponieważ nie ma próżni w życiu duchowym. Jeżeli ja odłączę się od Jezusa, to w to miejsce natychmiast wchodzi zły duch. Ja nie muszę go w żaden sposób inny zapraszać. Wystarczy, że robię przestrzeń pustą bez Jezusa. Zły duch lubi takie miejsca, ponieważ może robić sobie w naszym życiu, co chce. Też bez udziału naszej świadomości przez bardzo długi czas czasami. A te owoce jego działania są widoczne w moim życiu, tak jak, no właśnie, tylko są bardzo cierpkie, bardzo złe. Ponieważ zły duch zawsze będzie prowadził do destrukcji. Będzie mnie skupiał na mnie samym, będzie prowadził mnie do takiego myślenia egocentrycznego, do wykorzystywania wszystkich innych i okazji, żeby po prostu znowu realizować siebie, żyć tylko i wyłącznie dla siebie, żyć wygodnie, żyć bez przekonaniu, że bez jakichś konsekwencji. Tak?
Czyli bez Jezusa nic dobrego nie możemy uczynić.
Tak, to byłoby takie doprecyzowanie tego zdania. Bez Jezusa nic dobrego nie uczynimy. Wszelkie dobro w jakiś sposób zakorzenione zawsze jest w Bogu.
Czyli wracając do tych winorośli i do tych dyskontów świata, możemy się pójść i sprzedać w te dyskonty świata i możemy kupować, brać, handlować. Wszystko, co zgodnie też z tym słowem, szczeźnie i spłonie w pewnym momencie, kiedy przyjdzie kres czasów, bo spłonie, a zostanie tylko to, co jest prawdą.
I to jest ten styl życia, który nam świat proponuje od zawsze. Duch tego świata, władca tego świata proponuje nam takie życie, w którym masz się, człowieczku, świetnie bawić, ale nie myśl, co będzie dalej. Żyj tu i teraz, żyj tylko i wyłącznie chwilą. I nigdy te propozycje świata, jak się tam dobrze zastanowić, nie mówią nam, co będzie, kiedy twoje życie się zakończy. A Jezus nam zawsze mówi i ukierunkowuje nas na wieczność. Mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. Prawda? To święty Paweł konkretnie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd wyczekujemy Pana Jezusa. I On na nas tam wyczekuje. I On nas do tej rzeczywistości prowadzi. Więc dlatego warto, mimo że to, co nam świat proponuje, jest atrakcyjne, przynajmniej tak ładnie opakowane, ładnie sprzedane, pięknie zareklamowane, to warto czasami zastanawiać się, uwalniając swój umysł z tych oparów absurdu, co będzie dalej. Do czego mnie doprowadzić może to, co świat mi proponuje, czego świat mnie uczy. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście te dwie drogi pokazane. To ode mnie zależy, którą drogą pójdę.
Ode mnie zależy, którą drogą pójdę i czy chcę przynosić owoce, które przetrwają, czy te, które, mimo że są smaczne i drogie być może, nie przynoszą życia.
Starajmy się pamiętać o tym, że to Jezus nas prowadzi na zielone pastwiska, prowadzi nas tam, gdzie możemy zdobyć dobry pokarm, zdrowy pokarm, taki pokarm, który pomaga nam pięknie funkcjonować, wzrastać w człowieczeństwie, wzrastać w naszym dzieciństwie Bożym i stawać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga. Thank you.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.